Magdalena Jaroch, witam Państwa. Jesteśmy dziś na zaproszenie marszałka województwa łódzkiego Grzegorza Schreibera w Sulejowie, a naszym gościem jest
Michał Szymański, Bractwo Rycerskie Ziemi Sieradzkiej.
Dziś w roli alchemika.
Między innymi to jest taki program, który realizujemy faktycznie od lat. Chodzi o stwarzanie dawnej wiedzy, dawnej nauki w warunkach jak najbardziej odpowiadających podstawom późnego średniowiecza.
Czy to zadanie jest łatwe? Skąd czerpać źródła historyczne?
No tutaj akurat mam pewien dosyć zadanie ułatwione, ponieważ z wykształcenia jestem archeologiem. To są tak naprawdę wieloletnie poszukiwania źródeł różnego rodzaju. To są zabytki archeologiczne, przetrzymywane w muzeach, często w magazynach, czasami publikowane. To są również wydawnictwa archiwalne, to są starodruki z XVI wieku, które no, kiedyś były dostępne tylko w bibliotekach, dzisiaj są już na szczęście zdigitalizowane. To jest również literatura. No i przede wszystkim ogromny zasób czasu, który trzeba poświęcić na to, żeby zgłębić całą tą wiedzę.
Jeśli chodzi o alchemię, co się kryje pod tym takim hasłem, takim motywem przewodnim?
Alchemia to jest dawna filozofia przyrody. To jest mechanizm poznawania zależności między chemią, fizyką, poszczególnymi akcentami, które tworzą nasz świat. W tym celu, żeby po pierwsze zrozumieć je umysłem, a następnie odtworzyć te procesy w warunkach laboratoryjnych. Oczywiście bardzo w prostych, bardzo trudnych warunkach, które można zobaczyć na naszych stanowiskach w oparciu o aparatury, o ceramiczne alembiki, o te wszystkie sprzęty, które faktycznie były używane i w których dawni naukowcy byli rzeczywiście w stanie przeprowadzać skomplikowane procesy chemiczne, tak jak destylacja, czy na przykład tworzenie kwasów.
Teoria teorią, a praktyka praktyką. Gdzieś to trzeba było wszystko znaleźć. Gdzie?
Przede wszystkim właśnie są to źródła pisane, to są księgi, które ukazywały się na przykład na początku XVI wieku. Najstarszy polski opis destylacji pochodzi z 1534 roku i jest to starodruk autorstwa Stefana Falimirza, takiego aptekarza, który faktycznie bardzo nowe czasy dokładnie opisał pewne mechanizmy. W tamtych czasach opisy techniczne przeważnie ogólnie były rzadko spotykane. Częściej wiedzę przekazywano bezpośrednio między mistrzem a uczniem. Książka, jeśli już wychodziła drukiem, to również bardzo często była raczej skrótem myślowym dla tej praktyki. Stąd...
Czyli takich szczegółowych proporcji tam nie było.
To prawda. Tutaj my się jesteśmy skazani na eksperymentowanie. Oni oczywiście znali te proporcje, wiedzieli, jak to powinno być zrobione, ponieważ w praktyce z nimi pracowali. No my natomiast po tych setkach lat już musimy rzeczywiście eksperymentować. To jest, można powiedzieć, jedna z odsłon archeologii eksperymentalnej, w której, można powiedzieć, jestem dosyć odosobniony. Mało kto się tym zajmuje.
Natomiast chodzi mi o samo wyposażenie stanowiska, teraz przekazanie innym, pokazanie, jak to wyglądało, to też nie mogą to być współczesne elementy laboratorium.
Oczywiście, tutaj na szczęście od razu współpracujemy z garncarzem, Michałem Karetą, który działa na terenie powiatu sieradzkiego. On również jest wykształconym archeologiem, od lat prowadzi swoją taką pracownię garncarską i wspólnie ustalamy, w jaki sposób można odtworzyć dany zabytek. Mamy do dyspozycji ikonografię, mamy do dyspozycji wykopaliska archeologiczne, no i staramy się z tego wszystkiego skompletować faktycznie taki pełen obraz dawnego laboratorium.
A dziś tutaj widzimy piękne, można to nazwać obozowiskiem?
No mamy takie miasteczko edukacyjne, można by powiedzieć. Jest to forma obozowiska, opiera się ono na namiotach historycznych, również odtworzonych na podstawie i zabytków, i obrazów, ikonografii. Całe to nasze miasteczko zorganizowane jest bezpośrednio pod murami pod klasztorze. Pod klasztorze to jest takie wyjątkowe miejsce, oczywiście mówimy o Sulejowie, o opactwie cysterskim, które to właściwie jest unikatem architektonicznym na skalę kraju. Mamy tutaj wyjątkowo zachowany w bardzo dużej mierze kościół romański z XIII wieku, zbudowany z wielkich ciosów kamiennych, z dobudowanymi zabudowaniami klasztornymi już w stylu gotyckim, były one troszkę późniejsze i otoczony zewnętrznym obwodem obronnym. Cystersi fortyfikowali swoje klasztory po to, żeby zabezpieczyć zarówno wiedzę, jak i majątek, który gromadzili, a posiadali oni tutaj ogromne posiadłości ziemskie, przed agresją. Klasztor Sulejowski znajduje się przy przeprawie przez Pilice, bardzo ważny strategicznie oraz handlowo trakt i tutaj z tego względu przepływ ludzi wymuszał tą obronność. Tutaj też odbywały się najważniejsze w kraju wydarzenia polityczne, historyczne. Władysław Okietek, czyli książę Sieradzki, bo Sulejów jeszcze zamykał księstwo sieradzkie od strony wschodniej, to był bardzo taki szeroki region. Zresztą w ogóle tak naprawdę województwo łódzkie dzisiaj ma taki ważny swój atut, jakim jest zjednoczenie kilku historycznych regionów. Ziemia Łęczycka, ziemia sieradzka, ziemia wieluńska oczywiście, no i część Mazowsza, czy Rawskiego, tak? Ziemia Rawska tutaj również się znajduje. Ziemia wieluńska przez setki lat przed rozbiorami należała do województwa sieradzkiego. To było też pokłosie pewnych jeszcze przekształceń z epoki dzielnicowej. W XIII wieku księstwo sieradzkie nie miało jeszcze oczywiście w sobie tego regionu. Wieluń tworzył osobną jakość polityczną. Mieliśmy wtedy bardzo wiele takich procesów, które wymagały jak największej intensywności w działaniach. Łokietek starał się o utrzymanie władzy, ale też chciał stopniowo kontynuować dziedzictwo swojego brata Leszka Czarnego i stać się królem Polski, odjednoczyć ten kraj, który był rozdzielony na wiele księstw. Było to bardzo trudne. W latach 90. XIII wieku napadli go Czesi. Sam król Wacław II oblegał Sieradz. Podczas tego oblężenia pasowany był na rycerza, co jest ważnym wydarzeniem w historii Czech, do dzisiaj jest wspominanym. Dopiero w początkach XIV wieku zaczął zdobywać taką pozycję, która doprowadziła go aż do właśnie 1318 roku i do Sulpiki Sulejowskiej. Sulejów cieszył się wieloma przywilejami, które Łokietek zakonnikom nadawał. Natomiast w 1318 roku z inicjatywy biskupa włocławskiego Gerwarda odbyło się tutaj spotkanie możnowładztwa oraz książąt dzielnicowych, którzy stanęli po stronie Łokietka i poparli go w staraniach o koronę. Stworzono pismo, które biskup Gerward osobiście zawiózł do papieża, który wówczas rezydował w Awinionie, z prośbą o to, żeby zaakceptował Łokietkę jako króla, ponieważ Polska jako kraj potrzebuje silnego władcy, gdyż narażona jest na napady z zewnątrz, szerzą się herezje oraz rozboje i taki właśnie władca w pełnym zakresie jest koniecznie potrzebny. To właśnie był zasadniczy sens wydarzenia, które dzisiaj odtwarzamy.
Co Łokietek dał im w zamian?
Papieża Łokietek zapewniał przede wszystkim o zwalczaniu herezji, które szerzyły się wówczas w Polsce, ale nie tylko, w całej Europie działali między innymi Katarzy oraz Albigensi. Znamy nawet zapisy kronikarskie o biczownikach, czyli to taka była szczególna sekta, która biczowała się, zadawała sobie cierpienie po to, aby odkupić winy, co oczywiście działało bardzo demoralizacyjnie na całe społeczeństwo. I wydaje mi się, że wśród argumentów, które przedstawiono papieżowi, ten właśnie był taki najważniejszy z jego punktu widzenia.
Po więcej historii odsyłamy chociażby do Sulejowa. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie i zapraszam.